Przybądź, Duchu Święty, prosiliśmy o potrzebne dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili na drogach naszego życia być coraz bardziej wiernymi przyjaciółmi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Pierwsza część w katechizmie Kościoła katolickiego, wyznanie wiary, wierzę, wierzymy. Temat dzisiejszej katechezy: Duch Święty, interpretator Pisma Świętego. 109 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. W Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie używane w danej epoce, a także przyjęte w tamtym czasie sposoby myślenia, mówienia i opowiadania. Inaczej bowiem ujmuje się i wyraża prawdę w różnego rodzaju tekstach historycznych, prorockich, poetyckich czy w innych rodzajach wypowiedzi. Ponieważ Pismo Święte jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo Święte byłoby martwą literą. Pismo Święte powinno być odczytywane i objaśniane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. Sobór Watykański II wskazuje trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego, odpowiadającej duchowi, który je natchnął. Pierwsze, zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego. Jakkolwiek bardzo są zróżnicowane księgi, które tworzą Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem otwartym po wypełnieniu Jego Paschy. Święty Tomasz z Akwinu powie: serce Chrystusa oznacza Pismo Święte, które ukazuje serce Chrystusa. Przed męką serce Chrystusa było zamknięte, ponieważ Pismo Święte było niejasne. Pismo Święte zostało otwarte po męce, by ci, którzy je teraz rozumieją, wiedzieli i rozeznawali, w jaki sposób powinny być interpretowane proroctwa. Drugie kryterium – czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła. Według powiedzenia ojców Kościoła, Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie, święty Hilary. Istotnie, Kościół nosi w swojej tradycji żywą pamięć Słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu duchową interpretację Pisma Świętego, według sensu duchowego, który Duch daje Kościołowi. I trzecie kryterium – uwzględniać analogię wiary. Przez analogię wiary rozumiemy spójność prawd wiary między sobą i w całości planu objawienia. Drodzy Państwo, trzy kryteria – zwracać uwagę przede wszystkim na treść i jedność całego Pisma Świętego. To pierwsze kryterium, drugie – czytać Pismo Święte w żywej tradycji całego Kościoła i trzecie kryterium – uwzględniać analogię wiary. I punkt wprowadzający do dzisiejszej katechezy: w Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich słowa. Biblia jest słowem Boga, ponieważ to Bóg jest jej pierwszym autorem. Ludzcy autorzy Pisma Świętego, tacy na przykład jak Izajasz lub święty Mateusz, są również prawdziwymi autorami, ale autorami drugoplanowymi, w przeciwieństwie do Boga. Są oni prawdziwymi autorami, ponieważ zapisali treści, które sami byli w stanie zrozumieć i zapisali je o własnych siłach intelektualnych i fizycznych. Są jednak autorami drugoplanowymi, zaś Bóg pierwszoplanowym, ponieważ to On posłużył się ludzkimi autorami przy tworzeniu tekstu pisanego, podobnie jak my posługujemy się długopisem jako instrumentem w sporządzeniu na przykład notatek. Aby zilustrować tę relację, pomyślmy o Albercie Einsteinie i zapisanego przez niego równania, równa się mc kwadrat. To przecież on, a nie długopis, którym się posługiwał, został uznany za autora tego równania. Był on autorem tej formuły. Natomiast długopis był zaledwie instrumentem, z którego pomocą autor ją zapisał. Długopis przecież nie był w stanie wymyśleć równania. Był tylko w stanie skutecznie przenieść atrament na papier. W przypadku Pisma Świętego ludzcy autorzy byli zdolni zapisać tekst w ludzkim, znanym im języku. Ale tylko Bóg jest w stanie uczynić ten tekst natchnionym i pełnym autorytetu, który ma moc zainspirowania grzeszników do podjęcia pokuty i doprowadzenia ich do życia wiecznego. Moc Boga jest tak wielka, że jest On w stanie posłużyć się grzesznymi istotami ludzkimi, nie zważając na ich specyficzne dziedzictwo kulturowe, osobiste lęki oraz inne ograniczenia, jako instrumentami w zapisywaniu Jego zbawczego słowa. W ten sposób Pismo Święte działa przez medium, przez pośrednika. Biblia ma prawdziwych, drugoplanowych autorów. Pismo nie jest prostym tekstem podyktowanym przez Boga. Tak by było, gdyby ludzki autor wpadł na przykład w trans i zapisał coś niekoniecznie dla siebie zrozumiałego lub do przyjęcia. Pismo Święte jest natchnione, ponieważ Bóg jest jego najważniejszym autorem. Nie wystarczy stwierdzić, że ludzcy autorzy inspirowali się jakimś doświadczeniem religijnym, którego przebieg zapisali. Oczywiście byli zainspirowani, ale rzeczą, która czyni Biblię niepowtarzalną wśród wszystkich pism stworzonych przez człowieka na przestrzeni historii oraz tych, które ludzkość jeszcze napisze, to fakt, że Bóg jest pierwszym autorem tej księgi i żadnej innej. Pośredni, czyli medialny charakter Pisma Świętego, wyjaśnia, dlaczego Biblię można tłumaczyć na inne języki bez utraty przez nią statusu natchnionego Słowa Bożego. Chrześcijanie wierzą, że Słowo stało się ciałem, a nie księgą napisaną w języku hebrajskim lub greckim. Dla kontrastu, gdy muzułmanie tłumaczą Koran, nie mają pewności, czy jest to prawdziwy Koran, ponieważ w ich rozumieniu oryginalna tablica, na której Bóg zapisał Koran w niebie, jest w języku arabskim. I żadne tłumaczenie nie może wiernie dorównać pierwowzorowi. Pośredni charakter czytanego przez nas pisma, przekazanego przez wspólnotę wierzących, jest czymś nie do uniknięcia i nie powinno się go postrzegać jako zastępowanie działania Boga, pierwszego autora. Przykładowo, Jezus mówił po aramejsku, a Nowy Testament jest zapisany po grecku. co już oddala nas o jeden krok od Chrystusa, jeśli nie uwzględnimy roli Ducha Świętego, który uczestniczył w tym przekazie treści. Podobnie decyzja dotycząca kanonu oraz ksiąg, które zostaną w nim ujęte, które rękopisy są prawdziwe i kiedy należy uznać kanon ksiąg za zamknięty, była decyzją Kościoła podjętą pod przewodnictwem Ducha Świętego. Ponadto uznane tłumaczenia Biblii, na których doskonała większość chrześcijan polega, ponieważ nie jest w stanie czytać starożytnej greki czy hebrajskiego, muszą zostać potwierdzone przez uprawniony autorytet kościelny. Obecnie Biblia cieszy się statusem dzieła uprzywilejowanego. W porównaniu do wszystkich innych pism, czy to autorytatywnych deklaracji doktrynalnych synodów Kościoła, pism mistycznych, największych świętych, czy niesłychanie przenikliwych, uniwersalnych, pełnych rygoru traktatów teologicznych. Ważne jest, by ustalić to zaraz na początku, ponieważ jeśli Biblia wyklucza w naszym życiu pewne rzeczywistości i obszary, to dla chrześcijanina jest to argument rozstrzygający. Nie ma większego autorytetu, na który można by było się powołać. Pismo Święte ma nie tylko największy autorytet, ale również niezrównaną wartość, ponieważ zostało objawione przez samego Boga i mówi o naszym prawdziwym powołaniu. Biblia uczy nas prawd o Bogu i o nas samych, których nie bylibyśmy w stanie odkryć samodzielnie. Prawd takich jak Trójca, Zmartwychwstanie oraz potwierdza prawdy, do których ludzka społeczność mogłaby dojść tylko z wielkim trudem, tak jak w przypadku 10 przykazań. Jak wyjaśnia święty Tomasz, Bóg objawia nawet prawdy dostępne ludzkiemu rozumowi, ponieważ tylko największe umysły na przestrzeni setek lat były w stanie do nich dotrzeć, a i tak wnioski przez nich wyciągnięte zawierają wiele błędów. Ten aspekt pisma dotyczy w sposób istotny pytania m.in. o ewolucję, ponieważ mamy prawo oczekiwać, że Pismo Święte powie nam coś o naszym prapoczątku i o celu, do którego zmierzamy. Pojawia się pytanie, którego nie sposób uniknąć, a jest ono istotne dla właściwego rozumienia Biblii. Kto posiada autorytet, by interpretować Pismo? Poważną trudnością związaną z objawieniami spisanymi jest potencjalna rozbieżność w interpretacjach tekstu. Gdy pojawia się konflikt dotyczący treści Bożego przekazu, a przecież nie ma większej stawki, pytamy o to, kto posiada autorytet, aby wskazać na właściwą perspektywę. Jeśli na ziemi nie ma autorytetu, który rozsądzi spór, dyskutujący pozostają w konflikcie. Historia wiele razy pokazywała, że jeśli nie uznamy takiego autorytetu, wspólnota chrześcijańska może się rozpaść na odrębne kościoły. Jest to skandal i źródło wstydu, ponieważ modlitwa Chrystusa za Jego wyznawców brzmiała, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Fragment z Janowej Ewangelii. Kościół katolicki uznaje, że Chrystus umocował apostołów i ich następców w charakterze potrzebnych autorytetów rozstrzygających o nauczaniu i głoszeniu dobrej nowiny w Jego imieniu. Można te treści usłyszeć bezpośrednio z ust Jezusa w Ewangeliach św. Jana, św. Mateusza. Przykładowo, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Fragment z Janowej Ewangelii, a teraz z Ewangelii Świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Koniec cytatu. Zatem II Sobór Watykański głosi, że zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Niektórzy chrześcijanie czują się nieswojo, słysząc o pośrednictwie Kościoła, ponieważ wydaje się to odcinać wierzącego od bezpośredniego kontaktu z Bogiem. A któż mógłby adekwatnie zastąpić Boga? Ci chrześcijanie mogą posłużyć się argumentem, że gdy czytają Biblię wiernie, Duch Święty objawia im znaczenie Pisma, a zatem nie ma potrzeby uciekania się do jakiegokolwiek autorytetu poza Duchem Świętym. To prawda, że nikt nie potrzebuje niczego poza Bogiem, Duchem Świętym. Niemniej sam Duch Święty zapragnął obdarzyć wspólnotę wierzących charyzmatem, którym nie obdarzył żadnej pojedynczej jednostki. I zechciał również działać poprzez posługę Kościoła, traktując ją jako swój instrument. Sama Biblia przecież powstała dzięki ludzkim pośrednikom, ale nadal jest natchnionym przekazem Boga. I stąd można rozsądnie oczekiwać tego, że jej interpretacja jest również zapośredniczona, będąc zarazem natchnioną. Tutaj warto odnotować, że Kościół nie interpretuje Pisma zamiast Boga. To Bóg prowadzi, przemawia, interpretuje przez Kościół. Jest wiele analogii pomocnych w zrozumieniu tej dynamiki. Na przykład, czy nie moglibyśmy udać się bezpośrednio do Boga z pominięciem Biblii zapisanej ręką ludzką, przynajmniej jako instrumentem? Oczywiście moglibyśmy tak uczynić, ale musimy udać się do Biblii, ponieważ Bóg zapragnął objawić się przez słowo zapisane przez ludzi. Czyż Bóg nie mógłby stworzyć i otoczyć opieką nowe życie ludzkie bez ludzkich rodziców? Oczywiście mógłby, ale wolą Boga było posłużenie się ludzkimi rodzicami jako instrumentami w wypełnianiu tego zadania. Czyż Bóg nie mógłby przemówić bezpośrednio do każdego w dowolnym czasie, bez apostołów, proroków, nauczycieli, patriarchów lub cudotwórców? Oczywiście mógłby, ale wolą Boga było posłużenie się ludzkimi instrumentami na przestrzeni całej historii zbawienia. Ludźmi takimi jak Mojżesz, który przemawiał do Faraona w imię Boga i poprowadził naród wybrany z Egiptu mocą Boga. Wolą Boga było to, aby jeden święty katolicki i apostolski Kościół interpretował Pismo Święte w jego imieniu. Dobrze, powiemy, ale czy nie istnieje poważne ryzyko, że zepsuci szafarze mogą pozbawić Kościół wiarygodności do takiego stopnia, że nawet autorytet samego Pisma Świętego i Chrystusa zostanie postawiony pod znakiem zapytania? Tak, takie ryzyko istnieje. Jezus jednak nie zmienił zdania. Posłał apostołów do narodów, aby nauczali i głosili w jego imieniu, chociaż przecież jeden z 12 zdradził go. a pozostali poza jednym opuścili go w godzinie, w której najbardziej ich potrzebował. Bóg podejmuje to samo ryzyko ze złymi rodzicami, którzy mają decydującą rolę w kształtowaniu życia i wiary swojego dziecka. Co niesłychane w swojej mądrości i miłości, Bóg powołuje nas, grzeszników, do bycia sługami Jemu poświęconymi i do uczestnictwa w Jego posłudze. Warto również zauważyć, że autorytet, którym papież i biskupi cieszą się wśród katolików, jest zgoła mniejszy niż autorytet przeciętnego chrześcijanina u niektórych z naszych braci odłączonych w Chrystusie w kwestii nieomylnej, autorytatywnej lektury Pisma Świętego pod przewodnictwem Ducha Świętego w dowolnym miejscu i czasie. W katolickim, w naszym rozumieniu, Duch Święty, stale prowadząc poszczególnych wierzących do właściwego pojęcia Pisma, obdarza on jednocześnie nieomylną, autorytatywną interpretacją wyłącznie papieża i biskupów, którzy zebrali się na soborze, aby zadecydować w pełnym modlitwy rozeznaniu, co ma być przyjęte, a co odrzucone przy lekturze Biblii w świetle świętej tradycji Kościoła, czyli w zgodzie z tym, w co wierzono i przekazywano w Kościele od samego początku. Skąd jednak pochodzi ta święta tradycja? Nowy Testament zakorzeniony jest we wspólnocie wierzących, pielęgnujących żywą tradycję, do której dzieje apostolskie odnoszą się jako do drogi. Nowi chrześcijanie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Dzieje apostolskie, rozdział drugi. Przypomnijmy, że żywa tradycja Kościoła rozkwitała po zmartwychwstaniu pańskim przez około 20 lat przed spisaniem najwcześniejszego pisma Nowego Testamentu i prawdopodobnie przez 70 lat przed ukończeniem ostatniej księgi Biblii. Ponadto przez 40 dni po zmartwychwstaniu, to jest aż po dzień, gdy wstąpił do nieba, Jezus nauczał apostołów i mówił o Królestwie Bożym. Zatem ta tradycja wywodzi się od samego Pana Jezusa, a Duch Święty rozwija ją i umacnia. Święty Paweł poucza Tesaloniczan, aby trzymali się tradycji, której ich nauczył, i zaleca Koryntianom to samo. Ufność katolików co do roli ich Kościoła jako pośrednika rodzi się z przekonania o tym, że Duch Święty nie tylko działał przez Kościół w czasie spisywania Biblii i ustalania jej kanonu, ale działa on w Kościele również obecnie i to w nie mniejszym stopniu. Drodzy Państwo, a zatem podejmując pewną konkluzję, trzecia osoba boska, będąc autorem Pisma Świętego, jest też jego najlepszym interpretatorem. Tylko ten, od którego słowo pochodzi, może to słowo najpełniej wyjaśnić. Wiara chrześcijańska nie jest religią księgi, martwej litery, ale jest religią żywego słowa. W Konstytucji Dei Verbum czytamy: prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Koniec cytatu. Trzecia osoba boska, będąc autorem Pisma Świętego, jest też jego najlepszym interpretatorem. Tylko ten, od którego słowo pochodzi, może to słowo najpełniej wyjaśnić. Wiara chrześcijańska, raz jeszcze to podkreślmy, nie jest religią księgi, martwej litery, ale jest religią żywego słowa. W katechizmie Kościoła czytamy, aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba by Chrystus, wieczne słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy wierzyli. To Duch Święty oświeca nas i uzdalnia do przyjęcia Bożego Słowa. To On czyni nasze serca dobrą glebą, na którą pada ziarno Słowa. Trzeba więc pozwolić, by On działał w nas i uczył żyć Słowem Pisma Świętego. Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. A więc powinno być czytane i interpretowane w Duchu Świętym. Dlatego też tak ważna jest modlitwa do Ducha Świętego. Przed lekturą Bożego Słowa trzeba nam usilnie prosić Ducha Ożywiciela, by dotykał nas swoją łaską i otwierał nasze umysły na Boże objawienie. Święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem pisze o Duchu Świętym, i to znaczy nie tylko, że w sobie właściwy sposób będzie nadal pobudzał do rozpowszechniania Ewangelii zbawienia, ale znaczy także, iż będzie dopomagał we właściwym zrozumieniu treści Chrystusowego orędzia, że zapewni mu ciągłość wśród zmieniających się warunków i okoliczności. Duch Święty sprawi więc, że w Kościele trwać będzie zawsze ta sama prawda, jaką apostołowie usłyszeli od swego mistrza. Duch Święty sprawia, że Słowo Boże jest wciąż żywe i skuteczne, że jest trwałe i że jest aktualne. Dla przekazu apostołów jest natchnieniem i zabezpiecza je. Otwarci na Bożego Ducha możemy być pewni, że Słowo Boże przemieni nasze serce, uczyni je zdolnym do życia Ewangelią każdego dnia. Duch Święty jest darem dla Kościoła i każdego z nas, danym nam przez zmartwychwstałego Pana. Duch prawdy posłany przez Jezusa doprowadzi apostołów i Kościół do całej prawdy, gdyż jak mówi Jezus, z mojego weźmie i wam objawi. Duch Święty pozwala nam zatem poznać i zrozumieć nauczanie Syna Bożego. O Duchu Świętym, Jego roli i zadaniach w Kościele i świecie pisze Jan Paweł II w cytowanej encyklice Dominum et Vivificantem. Lektura tego tekstu pozwala nam jeszcze głębiej poznać Ducha jako Pana i Ożywiciela. Trwając w tym czasie w liturgii Kościoła, kiedy przeżywaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, prosząc o Jego przyjście, warto przynajmniej sięgnąć do wybranych fragmentów tej encykliki. Warto coraz bardziej poznawać Ducha Świętego, by jeszcze pełniej otwierać się na Jego prowadzenie w świetle Chrystusowej nauki. Przyjdź, Duchu Święty. Przeniknij moje wnętrze, oczyść, uświęć i uzdolnij do przyjęcia w pełni Bożego objawienia. Uczyń mnie posłusznym Twoim natchnieniom.